Naszym gościem w audycji Aktualności Dnia jest ksiądz profesor Jan Machniak z Krakowa. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Dziękujemy. Ksiądz profesor Jan Machniak jest kierownikiem Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Księże profesorze, pewnie nie jeden raz sami staramy się prawie codziennie wracać do wielkiego pontyfikatu papieża Benedykta XVI. Cieszymy się, że mieliśmy też możliwość takiego człowieka słuchać. Przecież wielokrotnie, prawda, mieliśmy okazję do słuchania jego nauczania. Ale chciałbym, by nim powiemy to, co ważne też w jego pontyfikacie, wspomnieć może do jego czasów, kiedy był kardynałem, gdy pisał książki, bo jak gdyby jesteśmy mu wdzięczni za takie bardzo jasne, klarowne przedstawianie nauki Kościoła, za to, że jest stróżem też i zasad moralnych, wiary. To dla nas wierzących jest bardzo ważne, jest zbudowaniem i pokazuje też kierunek, w którym mamy w tym gąszczu i ideologii różnego rodzaju, które pojawiają się, można powiedzieć, codziennie, jak pączki, prawda, na pięknej łące, bo przecież papież chociażby wcześniej jako kardynał napisał raport na temat wiary, gdzie już ukazuje, czym ta wiara jest, zagrożenia wiary.
Tak, rzeczywiście trzeba powiedzieć, że Ojciec Święty Benedykt XVI to wielka postać, wybitny teolog, dogmatyk, chrystolog, ale też eklezjolog. Papież, który w swoim dorobku ma bardzo wiele opracowań na temat tego, czym jest Kościół, na temat miejsca Kościoła we współczesnym świecie, ale jego refleksja dotyka również takich problemów jak tajemnica Boga, Trójcy Świętej, tajemnica Jezusa Chrystusa, Boga wcielonego, zresztą również i w czasie swojego pontyfikatu przecież Ojciec Święty poza dokumentami publikował książki, znana książka w dwóch czy trzech tomach Jezus z Nazaretu. Ja bym wspomniał o tych wcześniejszych jego opracowaniach. Ojciec Święty wcześniej jako Józef Ratzinger, ksiądz Józef Ratzinger był związany z różnymi uniwersytetami niemieckimi, między innymi wykładał w Monachium, we Fryburgu, w Kolonii. To jest rzeczywiście wielka postać, wielki, wybitny teolog. I jak tu ojciec wspominał, jego książki, nie tylko książki teologiczne, ale też takie popularyzatorskie, właśnie raport o stanie wiary. Ta refleksja jego dotykała tych problemów, z jakimi Kościół spotykał się w XX wieku. To przecież jest konfrontacja ze światem, który z jednej strony czyni ogromny postęp techniczny, technologiczny, a z drugiej strony XX wiek to przecież czas wielkich systemów totalitarnych, zresztą narodowy socjalizm, hitleryzm czy nazizm, różnie go nazywamy, dotknął bezpośrednio kardynała Ratzingera jako młodego chłopca z Bawarii, który w czasie II wojny światowej został też powołany do wojska nawet po to, aby uczestniczyć w tej wielkiej zawierusze wojennej. I to właśnie doświadczenie, to spojrzenie Ojca Świętego, wcześniej księdza Ratzingera, jest bardzo ważne, bo on próbuje dać odpowiedź, pokazać, że w tym świecie, w którym zło jest pomieszane z dobrem, jest obecny Bóg. Raport o stanie wiary to jest próba pokazania, czym jest dzisiaj wiara, na czym polega całkowite, totalne zaufanie Bogu. Ale obok tej refleksji na temat wiary bardzo wyraźnie widać w myśli kardynała Ratzingera refleksję na temat miłości. Bóg jest miłością. I ten temat przecież też bardzo wyraźnie pojawił się w encyklikach Ojca Świętego, szczególnie w encyklice Deus Caritas Est. To jest taka wielka refleksja, powiedziałbym, filozoficzna i teologiczna. Nawet niekiedy w tej pierwszej części encykliki Deus Caritas Est polemika z filozofią XIX, początku XX wieku, między innymi z Fryderykiem Nietzsche, po to, żeby pokazać, powiedzieć, że Bóg jest obecny poprzez miłość. Jest obecny jako Stwórca, ale jest obecny też jako ten, który zbawia człowieka, Bóg odkupił. Ojca Świętego znajdujemy też takie tematy jak eschatologia, czyli to, co jest, to, co dzieje się z człowiekiem po śmierci. Śmierć otwiera przed nami zupełnie nowy świat. I każdy się pyta, co jest, co będzie dalej po śmierci. Eschatologia to nauka teologiczna, która próbuje odpowiedzieć na temat życia wiecznego. Sąd ostateczny, niebo, piekło, czyściec. Wiemy, że w tej dziedzinie też pojawiały się różne poglądy i w nurcie teologii katolickiej, protestanckiej, i w innych religiach, i w islamie. I te odpowiedzi Ojca Świętego wyrażone współczesnym językiem, wtedy przecież to jeszcze kardynał Ratzinger, czy jeszcze wcześniej profesor Józef Ratzinger, ksiądz Józef Ratzinger, bardzo ważne i bardzo istotne, bo porządkujące myślenie człowieka XX wieku. Próba pokazania, czym jest piekło, że jest to zło, które dotyka człowieka i jeżeli człowiek uwikła się w to zło, to ono nigdy się nie kończy. Czym jest niebo? Miejsce, gdzie jest miłość. Pamiętam do dziś taki piękny przykład, już nie pamiętam dokładnie z której książki, czy ze eschatologii, czy z raportu o stanie wiary, na temat miłości jako miejsca, gdzie, które jest związane z niebem. Miłość matki do dziecka. Dziecko, które nawet jeszcze nie widzi za bardzo, nie chodzi, ale słyszy głos matki i potrafi godzinami bezpiecznie się czuć w objęciach matki. Ojciec Święty, wtedy kardynał Ratzinger chciał powiedzieć, niebo to jest miejsce, gdzie jest miłość, która nie męczy człowieka, która nie dopuszcza żadnej nudy, po prostu jest to wzajemne poznawanie się, bycie ze sobą. To bardzo, bardzo ciekawe, powiedziałbym, sformułowania odpowiadające na te pytania współczesnego świata.
Księże profesorze, a niektórzy niektórzy komentatorzy mówią, że ten język kiedyś kardynała, dzisiaj papieża Benedykta XVI był taki, nie wiem, zachowawczy, nieprzystający do dzisiejszego świata, nawet w tych typach, tak, kto będzie nowym papieżem, że tutaj trzeba będzie wyjść na naprzeciwko wyzwaniom, które dzisiejszy świat za sobą niesie, dzisiejsi ludzie.
Rzeczywiście, pojawiają się takie głosy i nie dziwmy się, bo jednak papież, ten, który prowadzi Kościół Chrystusowy, a za nim stoją przecież miliony katolików, chrześcijan, ludzi wierzących w Boga, to jest ważna postać. Kościół jest ważną, powiedziałbym, też instytucją, jest rzeczywistością boskoludzką i świat ocenia po swojemu. Świat patrzy z różnych względów, z różnych punktów. Polityka, ekonomia, tych przemian socjologicznych, które dokonują się w świecie. Ojciec Święty rzeczywiście porządkował pewne pojęcia, wracał do tego, co zresztą mówił jego poprzednik. Mianowicie Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I to jest odpowiedź na te nurty współczesne, genderyzm współczesny, który mówi o tym, że płeć się wybiera. Człowiek sam decyduje o tym. Dzisiaj już się nie dziwimy tym poglądom, bo one się nawet pojawiły w naszym parlamencie poprzez polityków, którzy zgłaszali różne propozycje. Rzeczywiście Ojciec Święty tutaj jasno i zdecydowanie bronił, czy przedstawiał, prezentował chrześcijański, katolicki punkt widzenia, czyli to ta prawda objawiona w Piśmie Świętym, potwierdzona przez objawienie Jezusa Chrystusa, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę. I stąd właśnie te podejrzenia o konserwatyzm, o zachowawczość. Ale Ojciec Święty podkreślał, że on mówi jako ten, który, za którym stoi nauka Jezusa Chrystusa i on nie chce tej nauki Chrystusa gdzieś tam przekręcać czy fałszować jej. Jego wypowiedzi na temat życia, od samego poczęcia, kontynuacja znowu myśli Jana Pawła II. Dla świata to jest konserwatyzm, dla świata to jest punkt widzenia zachowawczy, ale my wiemy, że to jest ta nauka, której Kościół bronił i broni. Trudno jest rzeczywiście współczesnemu człowiekowi przyzwyczajonemu do osiągnięć technicznych mówić o tym, że na przykład nie wolno powoływać człowieka w probówce, czyli in vitro, ale ma on przyjść na świat poprzez naturalne środowisko, czyli w łonie matki, poprzez akt miłości mężczyzny i kobiety, ojca i matki. I to jest właśnie ten problem dzisiaj, jak patrzymy na ten pontyfikat Ojca Świętego, no bo 28 rozpocznie się wakat Stolicy Apostolskiej zgodnie z tym, co Ojciec Święty powiedział i są uzasadnione te nasze podsumowania, takie retrospektywne spojrzenia i katolicy mają też prawo tak patrzeć na pontyfikat Ojca Świętego Benedykta XVI, ale musi być tutaj to spojrzenie wiary, ta perspektywa wiary, bo inaczej no nie zrozumiemy, inaczej będziemy mówić, że to jest starszy człowiek, który zachowawczo trzyma się nauki Kościoła, a świat idzie w swoim kierunku i trzeba go zmieniać.
Księże profesorze, ja chciałbym tutaj wejść w słowo. Dziekan Kolegium Kardynalskiego, kardynał Angelo Sodano, były sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, powiedział, że no, przypomina, że Kościół od 2000 lat kierowany przez Ducha Świętego prowadzi swą misję w różnych czasach, w odmiennych stylach, przez różnych ludzi. Wyraził ubolewanie, że w ostatnich wydarzeniach dostrzega się tylko aspekt ludzki, dodając, że zdaje sobie sprawę, iż nadprzyrodzona wizja historii Kościoła, na której brakuje mediom, bez wiary jest trudna do zrozumienia. I powiedział jeszcze to może do dziennikarzy. Oczywiście środki przekazu mają pełne prawo podawać wszelkie możliwe szczegóły, choć dziennikarze chrześcijańscy powinni chyba jednak dawać wizję mniej powierzchowną, mniej ziemską. I wyjaśnił, że może zrozumieć, iż ktoś, kto nie zna Kościoła, czy nie ma jego wizji religijnej, rozwodzi się nad szczegółami marginalnymi, jak ubiór, a nie nad faktem, że Kościół idzie naprzód dzięki działaniu samego Boga.
I bardzo, bardzo słusznie, to jest bardzo ważne stwierdzenie i sformułowanie i takie przypomnienie też dla nas. Nie brakuje nam tego, tej perspektywy wiary w Radiu Maria czy w Telewizji Trwam. Ale rzeczywiście, no oglądamy też codziennie dziennik telewizyjny, pierwszy czy drugi program i tam pojawiają się przedstawiciele różnych nurtów filozoficznych, teologicznych. Nieraz ze zdziwieniem słucham wypowiedzi różnych feministek, dla których papież no, był zachowawczy, dlatego że nie dopuszczał do święceń kobiet. Rzeczywiście były takie wypowiedzi wcześniej Jana Pawła II, potem papieża Benedykta XVI, który jakby potwierdził tą naukę, ale jeżeli się nie chce przyjąć tej argumentacji Kościoła, no to wtedy trzeba powiedzieć, papież jest konserwatywny, czy papież jest zachowawczy, uproszczenie, spłaszczenie tej perspektywy. Tutaj rzeczywiście jest też potrzebna pokora wiary, potrzebna wszystkim, również i teologom również i katolickim, bo no, wystarczy rzucić sutannę, powiesić habit gdzieś na haku i powiedzieć, ja już teraz jestem postępowy, ja mam inne poglądy. I mamy takich ludzi dzisiaj też i w telewizji, i w radiu, słucham też przecież i innego radia i widzę, co się dzieje, ale właśnie Bogu dzięki, że jest Radio Maria, że jest Telewizja Trwam, bo możemy tutaj jednak tą perspektywę wiary przedstawić, pokazać. I tu nie chodzi o to, żeby chrześcijanie byli, nie wiem, tacy pokorni i żeby w ogóle nawet nie podejmowali takiego tematu jak wakat Stolicy Apostolskiej, co będzie z Ojcem Świętym, kiedy on wyjedzie do Castel Gandolfo. No, będzie rządził Kościołem Kamerling, będzie ten, który dzisiaj to jest kardynał Tarcisio Bertone, przyjadą kardynałowie do Rzymu i będzie konklawę. I będą znowu wybierać Ojca Świętego. Ludzie przyjadą z różnymi poglądami, ale pamiętajmy, kiedy wchodzą do Kaplicy Sykstyńskiej, śpiewają hymn do Ducha Świętego, modlą się, sprawują Eucharystię, codziennie razem się spotykają przed południem, po południu i my z kolei jako Kościół będziemy im towarzyszyć. Będziemy tak jak teraz modlimy się za Ojca Świętego Benedykta XVI, dziękując za jego 8-letnią posługę, tak kiedy nastąpi wakat Stolicy Apostolskiej, będziemy towarzyszyć tym kardynałom, którzy będą w Rzymie i będą modlić się o dobry wybór nowego papieża, o to, żeby Duch Święty dał im światło, dał im siłę, dał im też odwagę, żeby ten wybór był Bożym wyborem, żeby ten następca świętego Piotra, który zostanie wybrany, prowadził ten Kościół, bo rzeczywiście, jak napisał Ojciec Święty, po tych burzliwych falach współczesnego świata, zamieszanie jest ogromne i w filozofii, i w naukach społecznych, i widzimy w ekonomii też i te kryzysy różne, które też i naszej ojczyzny dotykają, i w polityce. I tutaj ta mądrość i światłość Ducha Świętego jest bardzo ważna, jest konieczna.
Ale tutaj te mechanizmy są określone, są znane w Kościele, gdy następuje sede vacante, na stolicy w Rzymie, na stolicy Piotrowej. Ksiądz profesor wspomniał o tym kardynale Kamerlingu, którym jest kardynał Tarcisio Bertone, sekretarz stanu stolicy apostolskiej, kolegium kardynalskie.
No właśnie, więc kardynał Kamerling, czyli ten, który rządzi kamerą apostolską, tak to się nazywa, czyli po prostu zarządza kościołem w momencie, kiedy następuje wakat stolicy apostolskiej. W naturalny sposób wakat następuje wtedy, kiedy umiera Ojciec Święty, ale już wcześniejsze dokumenty przewidywały też taką sytuację, że z różnych względów czy powodów Ojciec Święty ustępuje, rezygnuje, no choćby ze względów zdrowotnych. Właśnie między innymi taki powód też podał Ojciec Święty Benedykt XVI, że nie czuł się ani fizycznie, ani duchowo na siłach, by prowadzić dalej Kościół wobec tych burzliwych przemian, jakie się dokonują we współczesnym świecie. I wakat, czyli nieobecność Piotra, to jest ten moment, kiedy zbierają się kardynałowie. Jeżeli papież umierał, najpierw zawsze był pogrzeb, to pożegnanie Kościoła. Tutaj w tym wypadku nawet mówi się o tym, że być może, że zostanie skrócony ten okres wakatu, czyli 15 dni od ogłoszenia wakatu. Być może, że jeśli kardynałowie przyjadą na pożegnanie, czyli no, na ten 28 luty, że być może, że
może już nie na tą
będą
ostatnią...
od razu wracać do domów, tylko pozostaną i rozpocznie się konklawę, ale do tego potrzebna jest decyzja Ojca Świętego, czy też tych kardynałów, którzy no, będą w tym momencie, kiedy Ojciec Święty będzie opuszczał stolicę apostolską, czyli Watykan, udając się do Castel Gandolfo. Tak, dla przypomnienia, ostatni dokument to jest Universit Dominici Gregis, konstytucja apostolska, w której Ojciec Święty Jan Paweł II porządkował pewne rzeczy, jak ma wyglądać wybór papieża. To właśnie on napisał, że 15 dni od ogłoszenia wakatu, czyli od śmierci Ojca Świętego, powinno nastąpić konklawę. Tutaj mamy inną sytuację i ten czas może być skrócony.
Ta konstytucja, która mówi o wakacie, tak, stolicy apostolskiej, wyborze biskupa rzymskiego, więc tutaj nie powinniśmy się martwić, tylko tym bardziej przyzywać światło Ducha Świętego, czy modlić się o światło Ducha Świętego dla kolegium kardynalskiego i z wielką ufnością, nadzieją patrzeć na naszą przyszłość. W końcu jesteśmy dziećmi jednego Boga. Do czegoś też nas nasza wiara zobowiązuje.
Ja, Ojcze, przypomnę tylko, jakie były nastroje po śmierci Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy zadawali sobie pytanie, kto będzie, bo podjąć wyzwania tak wielkiego pontyfikatu, 26, prawie 27 lat, i zdawało się, że no, nie ma wyboru, nie będzie już nikogo, kto byłby w stanie dorównać Janowi Pawłowi II. Oczywiście w pewnym sensie to jest no, bardzo trudna rzecz, ale popatrzmy, jak Duch Święty wtedy prowadził Kościół. Kardynał Ratzinger, który no, całym swoim życiem był, można powiedzieć, przygotowany do tego, bo wybitny teolog, który znał te wszystkie nurty myślowe współczesnego świata, który ostatnie lata, bardzo długo, ponad 20 lat współpracował z Janem Pawłem II. Dlatego to zmartwienie nasze dzisiaj jest zrozumiałe i ja też no, zadaję sobie to pytanie, kto będzie. Pojawiają się różne też nazwiska kardynałów. I to nie jest, myślę, grzechem czy zakazane, żeby myśleć o tym, kto może być następcą papieża Benedykta XVI, ale zawsze jest potrzebna wiara, jest potrzebne to zaufanie, czy to będzie kardynał Mark Ule z Kanady, czy to będzie Gańczyk, czyli Murzyn, kardynał Peter Turkson, który jest przewodniczącym Rady Justitia et Pax, czy kardynał Angelo Scola z Mediolanu, czy kardynał Ravasi. Nie wiemy tego. Modlimy się o to, żeby Duch Święty wskazał kardynałom tego najlepszego, tego, który podejmie te wszystkie wyzwania, jakie współcześnie, przed którymi Kościół współcześnie stoi.
Dziękuję bardzo, księże profesorze, za rozmowę. Szczęść Boże.
Ja też pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Maryja.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był ksiądz profesor Jan Machniak, kierownik Katedry Duchowości Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.